Chciałbym dzisiaj rozważyć z Wami głównie słowa z Księgi Jozuego. W ogóle Jozuego. Czy wiecie, co znaczy imię Jozue? To jest bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, że aż tak jest to zbieżne z imieniem Jezus. Praktycznie tożsame. No Jahwe zbawia, tak? To znaczy dokładnie, ale nie wiedziałem, że to jest praktycznie jeden do jednego, Jezus i Jozue. Myślę, że historia dosyć znana, ale pozwólcie, że troszeczkę przypomnę, bo trochę jestem zaskoczony tym, co ostatnio przeczytałem tu z tej księgi. Nawet, no, powiem tak, że nie mówię dla swojego samopoczucia ani niczyjego, że coraz to głębsze rzeczy człowiek potrafi wyczytać czy odkryć, bo to Pan Bóg, tak? Bo tak samo jak mówiłem niedawno o swoim nawróceniu, to gdyby Pan Bóg nie otworzył moich oczu, to ja bym nic nie widział, ani do dzisiaj, ani nigdy. I człowiek może całe życie, dlatego tak jak ludzie chodzili z Jezusem, oni nie byli w lepszej pozycji jak my dzisiaj. Tak kiedyś sobie myślałem, słuchali Jezusa, widzieli Jego postać, no, byli pod wrażeniem, ponieważ Pan Jezus na pewno w jakiś jeszcze szczególniejszy sposób przemawiał, nie? Tak sobie przynajmniej to człowiek wyobraża. Ale jeżeli mieli zamknięte oczy, to nic nie widzieli. Nic. Jeżeli skazywali Jezusa, to zobaczcie na ten proces. Paskudny, nie? Tak jak byśmy powiedzieli dzisiaj, nie? Że nie zawsze ktoś uczciwy przejdzie proces sądowy i będzie uniewinniony. Nie? Czasami są takie okoliczności, że po prostu politycznie jest jakiś prąd, tak? I już wiadomo, że trzeba znaleźć paru kozłów ofiarnych i przykładnie ich ukarać i tak dalej. I czy proces wtedy jest sprawiedliwy? Nie. Bo ktoś ten sam argument, on jest taki, ale sędzia z niego zrobi taki, nie? Wszystko idzie. A przecież w więzieniu też niewinni siedzą. Co się potem dowiadują, na przykład już technologia tak jest rozwinięta, że po DNA potrafią ludzie zbadać DNA, jakieś ślady właśnie, jeżeli rzetelnie jest przeprowadzone dochodzenie i ślady z miejsca zdarzenia pozbierane, to po tylu latach potrafią to odgrzebać, zbadać jeszcze raz DNA i dojść, że niewłaściwa osoba jest w więzieniu. Że kto inny to przestępstwo uczynił. Także gdyby Bóg nie usunął łuski z naszych oczu, to niewiele byśmy zobaczyli. Ale jest pozytywna jakby strona taka, że Bogu zależy, żeby człowiekowi te łuski ściągnąć. To jest Boże dzieło, tak? W pierwszym liście do Koryntian czytamy, że Bogu przez głupstwo opowiadania Ewangelii upodobało się zbawić wierzących. Więc wiemy, że Bogu zależy na tym. Na tym, żeby człowiek mógł poznać Jego, żeby ten czas, jaki mamy na ziemi, nie zmarnować, ale nawet przez zadawanie sobie takich pytań, kto to stworzył, nie? Człowiek różnokierunkowo poznaje Boga, w różny sposób Bóg przemawia. A nawet przez właśnie taki prosty, jak to, czy to się samo stworzyło, czy samo się ewoluowało, czy ktoś jest autorem tego wszystkiego, co widzimy. I zainspirowało mnie nie tak dawno właśnie, może pamiętacie, mówiłem o Jonatanie. Zainspirowało mnie to, że Słowo Boże jest zapisane w bardzo specyficzny sposób, że jak czytamy, ono jest w kilku płaszczyznach. Nawet To, co się kiedyś wydarzyło, to jest jakby nosi piętno pewnego scenariusza, który Pan Jezus powiedział, i to czasami widzimy w takim małym wyrywku, tylko kiedy Pan Jezus z Janem jest i rozmawiają, i mówi do Jana, żeby go ochrzcił, każdy by się zachował tak jak Jan. No gdzie? Mistrza. Ale aby się wypełniła wszelka sprawiedliwość. I taki jest tylko taka wrzutka, taki, no, nie? Że ciężko to nam przypasować. Jaka sprawiedliwość, nie? I Księga Jozuego jest o tyle ciekawa właśnie, że jest bardzo duża analogia. No bo my jesteśmy pielgrzymami, mówią ludzie, tak? Do ziemi obiecanej, do raju. Różnie to sobie ludzie wyobrażają, do Królestwa Bożego. Można powiedzieć, to wszystko zawiera część prawdy, aczkolwiek część, bo Królestwo Boże, jakby ta pełnia, to jest dopiero przed, tak? Póki istnieje to, co jest materialne, tak Słowo Boże w liście do Koryntian nas uczy. Najpierw jest materialne, cielesne, później jest duchowe. Czyli to jesteśmy w tej drodze i mimo, że już zawarliśmy z Bogiem przymierze, mimo, że już staliśmy się nowym stworzeniem, mimo, że już, jakby to ktoś powiedział, jedną nogą weszliśmy, jeszcze druga pozostała gdzieś. Tak? Bo znowu Paweł uczy w liście do Rzymian o tym rozdwojeniu, nie? Że mam myśli, chęci ku temu, co w stronę Boga, co duchowe, ale widzę drugi zakon, który mnie tam tłamsi w moich członkach. Chodzi o fizyczne ciało. I Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej. Na początku ich wodzem był Mojżesz, później Jozue. I jest tu ciekawy fragment, bo dawno mamy taki obraz, że przejście przez Morze Czerwone to jest takie podobieństwo do chrztu. Ale w księdze Jozuego jest znowu przejście przez kolejną wodę, która uważam jak najbardziej pasuje do obrazu chrztu. Ale zanim jeszcze o Jozuem, to chciałbym się cofnąć troszeczkę, bo co mnie zaskoczyło, przecież Mojżesza Bóg nadał prawo. Wszyscy Żydzi to wiedzą, wszyscy wierzący ludzie Jezusa Chrystusa to wiedzą. Ale czy pamiętamy, że Mojżesz nie wszedł sam na górę, tylko wszedł z Jozuem? Jozue był zawsze z Mojżeszem. Razem byli. To jest naprawdę bardzo ciekawy element. Nawet kiedy ktoś tam, wybaczcie, że nie będę otwierał Biblii, bo po prostu się nie zmieścił tu nawet w połowie. Jak ktoś będzie miał życzenie, sobie w domu otworzy te fragmenty. Nawet bym nie znalazł tak z biegu, nie zapisałem na kartce. Nawet kiedy powstają rozterki, to Mojżesz mówi do nich: macie Araona i Hura, tak? Dwóch tam było, do których ich jakby odniósł, i ci będą was sądzić. Bo zawsze mi się jakby w mojej pamięci było, że to Mojżesz wchodził na górę, Mojżesz otrzymał tablicę zakonu, wszędzie jakby wryło się w głowę Mojżesz, ale Mojżesz był z Jozuem. Jozue, co jeszcze warto powiedzieć z ksiąg mojżeszowych, pamiętacie wysłanie wywiadowców, tak? Kiedy przeszpiegowali ziemię, na 12, czyli po jednym z każdego pokolenia, dwóch tylko było, którzy ten obraz, który przejrzeli, te miasta warowne, tych olbrzymów, to 10 mówiło, nie jest to możliwe, nie damy rady, to wszystko obwarowane, przygotowane na. Jeszcze był gorszym fakt, że Izraelici byli do tej pory w niewoli. To byli niewolnicy w Egipcie, skąd wyszli. Czyli tak patrząc, chcę przybliżyć tą ludzką stronę. Zobaczcie, oni byli blisko prawdy. No bo po ludzku patrząc, to faktycznie, no my nie jesteśmy jakimś wyspecjalizowanym wojskiem wyćwiczonym, co później się zmieniło. Zobaczcie, nowe pokolenie, które było na pustkowiu, na Półwyspie Synaj, oni mieli czas rzemiosło szkolić. Oni, co oni tam robili? Przecież nie leżakowali w słońcu, tak? Ćwiczyli się. To pokolenie zostało wymienione całkowicie. Pasterze przemienili się trochę już bardziej w wojowników. Ale no, na tą chwilę tego przejrzenia tej ziemi obiecanej to wyglądało tak bardzo niekorzystnie, jakby nie, tych okoliczności sprzyjających no, nie było za dużo. I teraz 10 mówiło coś innego, 2 mówiło zupełnie coś innego. Dlatego, że tych 10 oceniało, bym powiedział, w pewnym sensie realnie sytuację, tą, którą spojrzeli. A tych 2 oceniało tą, co widziało, i tą z drugiej strony, nie? Że z nimi jest Bóg, który wyrwał ich z mocy Egiptu i nie było dla Boga problemem zalać armię Egiptu chociażby wodą. Więc jeżeli tu nie widać jakichś za bardzo perspektyw, coż to dla Boga jest za problem, nie? I tych 2 posiadało niezbędny element, o który nam chodzi, który dzięki jakby tej stronie, to my weszliśmy w poczet narodu tego wybranego. Przez wiarę chwyciliśmy się Bożych obietnic, nie? I chcemy w nich trwać. Chcemy, żeby to w nas rosło. Bo realia życia, no to wszyscy widzieli i wszyscy dzisiaj też widzimy, nie? Tylko, że jeżeli będziemy bez wiary, tej żywej wiary, to będziemy oceniać tak jak tych 10. I co w efekcie, co było efektem? Efektem było to, że osłabiali ducha w narodzie. Że ludzie, jak słuchali tego, nie? Ważne jest, co człowiek słucha. No to zaczęli wątpić. No nie, no faktycznie, tam jeszcze te olbrzymy były. Z którym na przykład Dawid walczył, tak? Po 6 palców i olbrzymi wzrost, więc siła przepotężna. Tak jak Jerycho, widzimy obwarowane miasto, przygotowane, żeby nikt czasami nie napadł. Więc szanse powodzenia niewielkie. Tylko, że nie w przypadku, kiedy Bóg wchodzi do akcji. Nie w przypadku, kiedy Bóg kieruje człowieka, to wydaje się wiele rzeczy niemożliwych dzisiaj, a jutro jest całkowicie inne. I ja myślę sobie, że teraz tak, czy Bóg wrzuca człowieka, mówi mu idź, zwyciężaj i nic więcej? I tu jest właśnie ten czynnik taki ludzki jest dla mnie bardzo ciekawy, nie? Że kiedy Jozue wysłał na przeszpiegowanie tych 2, to oni przyszli z bardzo ciekawymi informacjami. Ta kobieta ich spuściła z tego muru i ona. Przeczytam to, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ona rzekła tak, pierwsza księga Jozuego, 1 rozdział, 9 wers. Rzekła do nich: Wiem, że Pan dał wam tą ziemię gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi. Gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze i na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie. Oni to zobaczyli i oni tą wiadomość ze sobą przynieśli do Jozuego. Wiadomo, że kiedy ci ludzie usłyszeli taką wiadomość, nie, że to była coś wspaniałego, bo jeżeli w starciu dwóch sił ktoś się boi, już przegrał. Jeżeli któryś ze stron uda się zasiać jakiś strach, nie chcę tu teraz z tych historycznych rzeczy wyciągać, ale wiemy, że tak próbowali bardzo często jedni drugich przestraszyć, tak? Jedni drugich tak spowodować, żeby tamci zwątpili. I nie zawsze liczebność sił zwyciężała, nie? Nawet bym powiedział, to w ogóle w małym procencie ilość decydowała o zwycięstwie. Jozue jest następcą Mojżesza. Jozue ma wprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej. I słyszę na początku też fajne słowa. Przeczytam od 6, pierwszy rozdział. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bądź mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy odnajdujemy się w tych słowach? Nie? Ja myślę, jak bardzo. To one są uderzające, bo zobaczcie, jak powinniśmy, bo to daje odpowiedź rzeczywistą do naszego życia. Na ile powinno mnie Słowo Boże zajmować? Nie? Rozmyślać i w dzień, i w nocy. Czyli jeżeli ktoś raz na tydzień kazania posłucha, to starczy? Mało, nie? Dwa razy na tydzień? Też mało. I tak możemy schodzić, nie? Zobaczcie, oczywiście, że dla każdego to będzie inna miara. I ja nie odważę się powiedzieć żadnych parametrów tutaj, nie? Bo to musi być nasza odpowiedź. My musimy być pełni słowa i to jest nasza praca. To jest po naszej stronie stoi. Czy my się napełniamy Słowem Bożym i nim żyjemy? Powiem tylko tak, dawno zauważyłem już taką rzecz, że w niedzielę, akurat naszym zwyczajem to jest niedziela, że nie chodzi o to, że lubię posłuchać Słowa Bożego, bo lubię posłuchać zawsze, ale mam konkretne wymagania i dowiedziałem się to w takim momencie, kiedy byłem gdzieś na wyjeździe. Nie powiem gdzie, bo to są różne miejsca i nie usłyszałem Słowa Bożego. I tak sam dla siebie powiedziałem, zmarnowałem ten czas, nie? Że mam wymagania, nie? Ja mam oczekiwania i wymagania, nie? I po prostu i niedziela jest dla mnie takim dniem szczególnym, że chcę słyszeć z kazalnicy Słowo Boże. Może ktoś, ja często tak robię, swoje rozumienie też, jakby, żeby to ożywić, żeby to przybliżyć do człowieka, to zawsze trochę tego człowieka dodamy do Słowa Bożego, nie? Ale życzyłbym sobie i każdemu tej inspiracji ze Słowa Bożego, bo wiecie, tak nieraz myślałem, że po niedzieli, czy ja pamiętam w ogóle słowo czytane? Jeżeli nie pamiętam, to mówię, albo ja jestem kiepski, tak, bo zmarnowałem ten czas, albo mówca był kiepski i zmarnował mój czas, bo nie mówił Słowa Bożego. Pogadał coś tam fajnego, coś tam przeżył i nic to nikomu nie da, bo to nie jest Słowo Boże. Dlatego jest to bardzo ważne, czym tak naprawdę się w rzeczywistości karmimy, czy karmimy się Słowem Bożym. Myślę, że kiedy wrócimy jakby swoją historią do początku, to bardzo łatwo nam to rozumieć, nie? Jak na początku czytaliśmy Słowo Boże, nie? Czasami połykaliśmy po prostu to. Nawet mało czasami człowiek rozumiał, to nie było akurat najistotniejsze. Nie? Wiadomo, że z wiekiem to się wszystko zmienia. Z wiekiem, no mogę czytać, wiecie, po ileś rozdziałów codziennie, ale nie, nic mi to może nie dać. Będę zadufany w sobie, tak, ja czytam Słowo Boże, ja tutaj rozdziałami. Dobrze, ale ile tobie zostaje, ile ty słyszysz głosu swojego pasterza? To jest istotą rzeczy. Więc jeżeli odwalę tą robotę i nic z tego nie ma, to jest do kosza. To jakby tego nie było. No, mogę czytać sobie inne tam gazety i zaraz nie pamiętam, co tam było. Niczym to się nie różni. Ale jeżeli troszkę poświęcę czas, wydzielę, nie? Troszkę zależy mi na tym, żeby ta esencja osiadła w mojej głowie, żebym troszkę tym żył, no to już jest inna jakość i może nawet jakiś fragment wystarczy, niekoniecznie rozdziałami, ale mówię znowu, nie chcę tego narzucać, bo tu każdy sobie ma swoją ścieżkę i to jest dobrze. Wiemy, że Jozue nie tylko to było mu zapowiedziane, ale trzymał się Boga, tak? Dobrze wyuczył się, będąc razem z Mojżeszem, dobry miał przykład. I ta jego posługa bardzo, bardzo była owocna, bo zadanie i niełatwe. To nie, wiecie, niektórzy królowie izraelscy, kiedy już te granice były wytyczone i to tam poustalane, większość rzeczy, no to mieli po prostu jakby łatwo. Ale to wejście do ziemi obiecanej nastręczało troszeczkę problemów i musieli patrzeć na Boga. Bóg wiele rzeczy oczywiście, że pomógł zrobić. Ale też człowiek musiał współdziałać, to się nie wzięło samo z siebie. I to pierwsze zadanie, które mieli uczynić, to mieli przejść przez Jordan i podejść pod Jerycho. I tak sobie pomyślałem, że przejście przez Jordan to jest właśnie kolejny obraz tego chrztu. Tego niedawno wspomniałem, wiecie, od tych tydzień temu, że no, tych kolejnych chrzty, jak ktoś tam robił, że to niekoniecznie Ja przynajmniej nie patrzę na to w sensie negatywnym. Jeżeli człowiek tak się martwi, żeby, bo to tak ważne dla niego jest to przyszłe życie i żeby wszystko było naprawdę dopięte i prawidłowe i właściwe, to ciężko mieć do niego pretensje o to, nie? Zresztą widzimy właśnie w niejednym miejscu Słowa Bożego, że nawet tutaj znowu zawarcie przymierza. I nie było to przesadą jakąś. Dlaczego mówię znowu? W 5 rozdziale jest obrzezanie. To nowe pokolenie, które wychowało się na tych pustkowiach, nie było obrzezane. Dziwna rzecz. No a w Starym Przymierzu obrzezanie świadczyło o przynależności do ludu Bożego. Obrzezanie świadczyło, że to są ludzie przymierza. Dzisiaj zawarcie przymierza jest chrzest w wodzie. I uważam, że fajny ten obraz jest to przedstawione. Bardzo, bardzo można to odnieść na tą naszą dzisiejszą rzeczywistość. Kiedy kolejny raz te wody się rozstępują Jordanu, to bym chciał przeczytać czwarty rozdział. O 13 wers mówi, około 40 tysięcy zbrojnych wojowników przeprawiło się przed Panem do walki na stepach Jerycha. W tym dniu wywyższył Pan Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. Wszyscy mogli widzieć rozstępujące się, może wiecie, Jordan nie był jakimś rwącą rzeką, ani Wisłą, ani Odrą, ani Dunajem, ani Wołgą, ani niczym podobnym. To po prostu, jak ktoś widział Jordan, to taki strumyk trochę. No może w momencie wezbrania to po prostu było większe, ale generalnie to do chrztu trzeba poszukać miejsca jakiegoś głębszego. Więc nie jest to jakaś wielka rzeka. Niemniej jednak rozumiem tych ludzi, że kiedy oni zobaczyli, że ta ziemia, ta rzeka zatrzymała swoje wody, no to wiecie, to było coś niesamowitego, że oni z jednej strony zobaczyli, bo ci wywiadowcy przyszli i powiedzieli, ci ludzie są przestraszeni. Oni wiedzą po prostu, że Bóg jest z nami i są przerażeni. Czyli tak pod względem wojskowym mogli zobaczyć, a nie jest tak źle. Nie? Nawet jeżeli tam obwarowani oni są, ale się boją, to już jest całkiem nieźle. A tutaj idą przed to Jerycho i woda się rozstępuje jeszcze z tego Jordanu. Bo chciałbym podkreślić, to było nowe pokolenie. Oni nie widzieli Morza Czerwonego rozstępującego się ani ginących rydwanów egipskich. Oni tego nie widzieli, ale słyszeli. I przed nimi ta rzeka się rozstępuje. Myślę, że też wydarzenie takie, że Pan Bóg jest z nimi. O to chodziło najbardziej, nie? Że oni, ich wiara po prostu mogła urosnąć. U tamtych ludzi to oni truchleli ze strachu, a ci zyskiwali, tak? Bo oni widzieli, że dobrze, nie tylko tamci się boją, ale Pan Bóg wszystko może. Nie? I mało tego, no, pod Jerycho też zobaczyli. Czyli wiele było takich akcentów, kiedy oni mogli przebożną Bożą rękę po prostu zobaczyć w działaniu i po prostu widzieć, że jest, no, nie tylko są jakby to ich wyszkolenie, ta ich zdolność, ale też Pan Bóg jest i wspomaga po prostu i walczy za nich. I to jest po prostu no, inna pozycja. I tak myślę, że ten obraz się składa. Przejście przez wodę, a w konsekwencji obrzezanie, ono pokazuje mi zawarcie przymierza. I mało tego, zobaczcie, to 5 rozdział mówi, a gdy synowie izraelscy, 5 rozdział 10, rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaśniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kanaańskiej. Tak ustaliliśmy i oczywiście ustalimy tam jakiś bardziej szczegółowy termin, myślę, że wrześniowy na wieczerzy. Tą po chrzcie, ale powiem wam, że ucieszyłem się, kiedy czytałem to słowo, bo zobaczcie, jaka tu jest fajna kolejność. Odnowili przymierze. Dla nas oczywiście ten obraz wody jest po prostu przemożny i bardzo wymowny, myślę. Odnowili z Bogiem przymierze i spożywali Paschy. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć, oni szli do ziemi obiecanej. Jozue miał ich wprowadzić do ziemi obiecanej i z Bożą pomocą to zadanie się udało. Przeskoczę na chwilę do Nowego Testamentu. Myślę, że znamy z listu do Hebrajczyków ten fragment. Tu tylko najważniejsze kilka wersów chcę przeczytać. 4 rozdział listu do Hebrajczyków. 8 od 8. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Nie chcę nic podważać, absolutnie. Chciałem tylko jakby pokazać ten element, że ludziom czasami się coś wydaje. Tak, że no weszli do tej ziemi obiecanej, czy nie? No weszli, nie? Ale kolejny element się tu jakby odkrywa, szerszy, w wymiarze duchowym. Mowa jest o odpocznieniu. To też, no myślę, że też jest taka prawda, że czego myślę, ludzie się nie spodziewali, że to odpocznienie, zobaczcie, kiedy mieli, czy można powiedzieć, że odpocznienie mieli, kiedy weszli, posiedli tą ziemię obiecaną? No nie do końca. Ale przecież Bóg to obiecał, nie? A kiedy mieli? Kiedy odpoczywali? Wróćmy do pierwszego rozdziału Księgi Jozuego. Jeżeli będziesz przestrzegał, będziesz pilnie przestrzegał, będziesz żył tym zakonem Pana, wtedy poszczęści się Twojej drodze. To odpocznienie, zobaczcie, było tylko wtedy, kiedy była bojaźń w narodzie. Czytaliśmy trochę z Ksiąg Królewskich. No, były takie postacie, które uczyły bojaźni Bożej. Wysyłali proroków, kapłanów, uczyli lud. I wtedy, można tak powiedzieć, jakby po części korzystali z tego, ale nie w pełni. Nie? A dzisiaj jak jest? Dzisiaj jest peranalogia. Dzisiaj jest, jeżeli słuchamy Boga, jeżeli jest Boże błogosławieństwo w naszym życiu, to jesteśmy w Bożym odpocznieniu. Ale a kiedy nie słucha człowiek? No to nie jest automatycznie w Bożym odpocznieniu, mimo że jest to napisane. Ale to nie dzieje się z automatu. To dzieje się, kiedy, zobaczcie, kiedy przypomnimy sobie wszystkie momenty, kiedy Duch Święty nie, napełnia człowieka, to się człowiekowi wydaje, że nie wiem, niebo się do niego schyliło, nie? Że nic nie ma niemożliwego, że to szczęście po prostu przekracza wszelkie zrozumienie. No, jesteśmy w odpocznieniu, jesteśmy. Ale póki się jakby to nie dopełniło wszystko, no to to nie jest permanentne. To jest po prostu w pewnych miejscach jest, a w pewnych nie ma. Kiedy odchodzimy od Boga w jakiejś dziedzinie życia, to nie możemy oczekiwać, że Bóg będzie nam błogosławił, że będziemy. Mam pokój w sercu, radość, tak? Nic mnie nie rusza. Nie jest tak, nie? Nawet powiem więcej. Nawet kiedy nie zgrzeszył człowiek, nie? Ale przechodzę przez dolinę cienia i śmierci, no to jak z tym pokojem jest? Czy odczuwamy jakiś niesamowity pokój i nie denerwujemy się, nie mamy żadnych nastrojów, nic nas nie dotyka? No, zapraszam, jak ktoś taki mocny, to chciałbym to zobaczyć, bo ja nie odważyłbym się powiedzieć, że stoję na takim miejscu, że choćby się nie wiem, co zawaliło mi na głowę, to po prostu raduję się w Panu, nie? Choćby owce wybił ktoś, jak jest napisane, no nie wiem, czy bym był w stanie, nie? Mamy różne sytuacje w życiu i jedno jest pewne, że Bóg przez wszystkie przeprowadzi nas, nie? I mało tego, są chyba każde specyficzne dla każdej osoby, że kiedy się przyglądałem temu, to mówię, nie każdy przechodzi ten sam egzamin, nie? Ale każdy przechodzi ten egzamin. Bo Bóg musi tą wiarę, którą mamy, to musi wydoskonalić. I mówię, znaczy tak sobie przemyślałem to kiedyś, że my sami to tak jesteśmy opornymi, że jak chcę powiedzieć, że Izraelici byli oporni, to przypomina mi się, że no nie jestem za bardzo lepszy, nie? Że Bóg musi wyciskać po prostu przez te doświadczenia, przyciągać człowieka czasami, nie? Żeby wykrzesać to, co trzeba. No i jak to wtedy tak
Łatwo nam mówić, ale oni to opornego karku byli. No a czy nie zdarza nam się być opornego karku? No, że ciężko nam coś tam, ciężko nam coś przyjąć z Bożej ręki. Myślę, że tak uczciwie, jakbyśmy to popatrzyli, to no, zamilkniemy w wielu, wielu kwestiach, nie? I po prostu, ale faryzeusze, nie? Że tylko litera, która zabija i miłości nic nie mieli, ale oni niedobrzy, nie? A jak to po prostu w drugą stronę odwrócimy, a ile razy po prostu coś takiego poszło, nie? Ile razy słowem przygwoździłeś kogoś i co wygrałeś? Nic. Nie udało się, nie? Jeszcze nie znam, nie znam takiego przypadku, żeby ktoś opowiadał, że wziął Biblię, na siłę wtłoczył człowiekowi, że tu on ma rację i ten powiedział, tak, faktycznie ty masz rację, zrobimy tak. Nie. Nie, nigdy to się nie uda. Po prostu to musi być postawa naszego serca. Musi się zmienić. Zobaczcie, największe cuda fajnie jest oglądać. To rozumiem, że ta rzeka, jakby się przede mną tak te wody zatrzymały, to by wow, było takie wielkie. Ale ktoś powiedział i uważam, że to jest racja, że największy cud, jaki w ogóle jest, to jest to, że Pan Bóg odmienia serce człowieka. Nie ma większego cudu, bo wiecie, ręka może odrosnąć, czy nie wiem, wzrok, tak jak tu czytaliśmy temu ślepcowi, no i wiadomo, wielka radość jest z tego. Ale czy ktoś potrafi serce człowieka odmienić? Przecież nawet w dobrej wierze, jeżeli poświęcamy czas i chcemy czyjegoś zbawienia, to zobaczcie, to my temu człowiekowi nic mu nie możemy dać. Nie? Możemy dać mu to słowo, które jeżeli on nie powiąże z wiarą, nic się nie wykona. Ono będzie jak puste. Nie? Możesz żyć najlepszym życiem, tak jak Pan Jezus, kiedy chodził, no to wydawało się, że to nie ma możliwości po prostu, żeby ci ludzie tłumami nie przychodzili, ale co widzimy, te tłumy to były bardzo niestabilne. Te tłumy łatwo było przekupić nawet. Nie? One dzisiaj wołały Hosanna, a jutro rzucił ktoś srebrnikiem Judaszowym i ukrzyżuj go. Bez odmiany serca to niczego nie ma. Nic się nie może wydarzyć. I dlatego musimy do tego odpoczynienia wchodzić. Dlatego musimy po prostu, żeby ta siła nasza była w Jezusie Chrystusie, żeby On odnawiał nasze siły, bo wiecie, wszystko może zmęczyć. Kiedyś mówię tak, a gdybym, co najlepszego do jedzenia jest? Załóżmy, że szynka. No i dobra, to będę codziennie szynkę jadł. Najlepszą potrawę na świecie. Chlebek najlepszy, ziarnisty, tam wyszukany i szynkę. I ile pojemy tej szynki? Nie? No nie wiem. Prędzej czy później ona się, ja nie będę mógł patrzeć już na nią, nie? Ona człowiekowi się wiele rzeczy wydaje, ale rzeczywistość jest po prostu inna. I dzięki Bogu, że Bóg otworzył nie tylko nasz umysł na siebie, na słowo, to możemy się na nowo, jako ten nowy człowiek, możemy popatrzeć na te wartości, które Bóg ustanowił na zawsze, nie? I możemy po prostu nie tylko przyglądać się temu, ale możemy to wprowadzać w nasze życie. Nie? Możemy pozwolić podbijać się Bogu, czyli Słowu Bożemu, nie? Żeby tak było w naszym życiu. I co z tego, że moglibyśmy ocenić na początku, to jest niemożliwe. No Izraelici też, kiedy popatrzyli na to, co mają, na to zadanie, które Bóg im wyznaczył, to niemożliwe. Nie? Ale kiedy spojrzymy na to, że to Bóg to powiedział, prawdomówny, dla którego nie ma żadnych barier, który wszystko może, no oczywiście, no mógłby Bóg nas przenieść po prostu już na drugą stronę do Królestwa Bożego, tylko musimy pamiętać jedno, że ta przemiana jest bardzo istotna, bo co byśmy robili w Królestwie Bożym? Mogłoby się okazać, żebyśmy się tam nie nadawali. Jeżeli system naszych wartości byłby inny jak to, co jest w Królestwie Bożym, to mogłoby się okazać, że Bóg by mnie zbawił, a ja bym się źle czuł w tym. No już tak mówię naprawdę, nie? Po chłopsku. Ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że to, co wszystko Bóg robi, ma cel, ma sens. Nie? I nawet porażki, które w życiu się zdarzają, one mają bardzo wielki sens. I że też chciałbym jakby tą historią z Jozuego pokazać te obrazy, nie? Te obrazy, które Bóg przekazywał od dawien dawna, nie? I w tym obrazie ja widzę po prostu, widzę porządek. Ja widzę po prostu jakby patrząc na to, co kiedyś było i patrząc na to, co dzisiaj, to że jedno jest koło drugiego, jedno z drugiego wyrasta, jedno drugie uzupełnia, nie? I że bardzo musi człowiek uważać, bo jak się zafiksuje nawet, nie, tak, to tu napisane, ten werset taki ważny, ale zobaczcie, jak Izraelita to weźmie i przeczyta to, co tutaj z listu do Hebrajczyków. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. Jakże rozumiem, jak to musi być bolesne dla Izraelitów. Nie? Że oni, którzy twierdzą, że oni są tym, nawet potrafią te chronologie urodzenia tam wyciągać, nie? Że oni to są prawowici, że oni to z pokolenia, z dziada, pradziada. No perfekcja. No i tak czytają, że do tego odpocznienia, do którego, które było im obiecane, no to jest jeszcze inne odpocznienie. Nagle temat się rozwija i okazuje się, że oni myśleli, że oni to tylko trzymają u siebie, to oni zarezerwowali, to oni są narodem wybranym. Nagle ktoś mówi, że jest jakiś inny naród wybrany, nie? Czy kogoś jeszcze Bóg jako swoich wybranych wziął? No to pewna konsternacja następuje, pewna trudność, ale to jest wspaniałe właśnie, że to jest Bóg. Nie? To jest Bóg i to jest, nawet jeżeli coś jest niezrozumiałego, coś jest po prostu, nie? Że Bóg ma nad tym pieczę, że zobaczcie, jak prowadzi człowieka, że nawet przed takimi, nie zostawia nas, te świadectwa, które lubimy słuchać, nie? Zobaczcie, to nic nie jest sztuka dla sztuki, nic nie jest, że jakieś dzieło przypadków, że w niedzielę mamy takie spotkanie, w środę takie, że to robimy, tamto, to nic, żaden element to nie jest przypadkowy, nie jest bez znaczenia, że on może być, albo wiecie, może go nie być. Nie? To tak jakby powiedzieć, stół, który ma trzy nogi, może być na dwóch nogach, po co mu trzecia, nie? Może być, może nie być. No, no nie jest tak. nie? Bo nagle na tych dwóch nogach on się przewróci. On musi mieć trzy nogi, no, albo cztery. To już im więcej, tym lepiej, nie? I my, obyśmy właśnie byli tacy w Królestwie, że żeby Słowo Boże nas inspirowało, tak? Żeby modlitwa nas inspirowała. Żeby te elementy naszego chrześcijańskiego życia, one nie były, wiecie, tylko literalnym przyzwyczajeniem, bo tak jakiś brat tutaj nas naucza i my tak po prostu to robimy, bo tak jesteśmy nauczeni. To bałbym się, że idziemy w stronę takich, wiecie, wyznawców, nie? Uważam, że Nowy Testament to świątynia Boża jest w nas. To my tą świątynię wnosimy tutaj. Nie? My żyjemy tam i owoce wydajemy, a tu to jesteśmy na takich naprawdę konsultacjach. Nie? Tu jesteśmy po prostu, tak wymieniamy się pewnymi sprawami związanymi z Bogiem. Mówimy jakieś elementy po prostu o Bogu. Czy to nauki, czy to właśnie ku zwykłemu zbudowaniu, nie? Po to, żeby dalej Pan Bóg mógł kierować naszym życiem. Jozue, jakby kończąc, Jozue jest dla mnie takim pięknym przykładem, że Pan Bóg ze swojej strony dokończył pracę. Czyli kiedy Mojżesz umarł, wyznaczył następcę, Jozue prowadził ich do ziemi obiecanej. Podzielił ziemię obiecaną każdemu plemieniu według liczebności. Wszystko zostało zrobione. Ale pamiętamy, że czy to tak do końca, czy te narody, które mieli usunąć, usunęli? Nie. I znowu wiecie, mamy pokusę, żeby powiedzieć, ale narobili biedy sobie, bo potem tych Filistynów nie usunęli. No i kiedy osłabli, to ci Filistyni pach, zabierali plony, tak? Też mieli tam, z tego co pamiętam, to kowale byli też po stronie Filistynów, także nie miał kto wykuć nawet miecza w Izraelu, czy kosy. I tak dalej, nie? Czyli zostawili, nie zrobili roboty do końca porządnie i potem, kiedy odstępowali od Boga, to jak kolec wbijało się w nich po prostu i mieli biedę. I wtedy co robili? No mieli biedę. A w końcu wołali do Boga. I Bóg popatrzył, no dał mnie, wzbudził jakiegoś sędziego, jakiegoś wodza, posłał im pomoc. Wyzwolili się. No i teraz trwali w gorliwości dla Boga, no bo widzieli Bożą rękę, jak Bóg dał ratunek. I co dalej było? Umierał ten wódz, umierał ten sędzia, ewentualnie jego rówieśnicy. No i znowu zapominali, kto to jest Bóg. Znowu odstępowali od Boga. Znowu jakiś Amalek przyszedł, czy jakiś tam Filistyn, czy Chiwita, czy jakiś tam z tych właśnie, mówię, narodów, gdzie nie do końca to zrobili, jak należało. No i znowu była bieda. No i tak, taka huśtawka, w takiej huśtawce po prostu sobie żyli. A jak jest u nas? Czy my każdą dziedzinę naszego życia żeśmy tak podbili w punkt? Czasami mi się wydawało, że to tak jest, ale potem stwierdziłem, że chyba żaden człowiek, póki żyje w ciele, że ciało jest ostatnim takim gwoździem, który nas jednak trzyma do tej ziemi, nie? I że póki jesteśmy w ciele, nawet jeżeli patrząc też na historię królów, Hiskiasz, tak? Wszystko, co przedsięwziął, błogosławił Pan Bóg, we wszystkim mu pomagał. Wszystko pięknie i, no i wydawało się, że ideał. A na koniec czytamy, że a na chwilę Pan Bóg od niego odstąpił. Jakby zostawił, aby poznać, co jest w jego sercu. To a propos, że czasami czujemy, że Pan Bóg gdzieś się schował. Też Pan Bóg coś takiego robi, że no nagle gdzieś po prostu tak, jakby go nie było, jakbyśmy zostali sami. To życie. I co teraz zrobimy? Po tylu latach chodzenia z Bogiem, słuchania Słowa Bożego, czy sami możemy dać sobie odpowiedź, na ile jesteśmy zespoleni z Bogiem? Nie? Myślę, że w takich fajnych sytuacjach to nic nie widać. Nie? Kiedy nic nie zagraża, wszystko jest w miarę w porządku, to nic tam nie zobaczymy. Nie? Dopiero kiedy jest chwila próby, to dopiero możemy nawet sami sobie wydać ocenę, czy jest ten progres właściwy, czy podrosłem, czy osłabłem, nie? Czy jestem do tyłu, czy do przodu, bo to nie jest takie oczywiste. No, także to wszystko musi być po prostu. Przez to wszystko musi Pan Bóg nas przeprowadzić. Ale jeżeli jesteśmy tak jak ci dwaj wywiadowcy, jeżeli chwyciliśmy się Boga, to co by się nie stało, po prostu Bóg nas przeprowadzi przez to. I nie tylko przeprowadzi, bo to już mówiłem o tym, że dla Boga nie byłoby problemu nas przesunąć z początku na sam koniec, ale wiecie, są jeszcze dalsze rzeczy, o których nie czas mówić, bo nie wiem, jakie macie wyobrażenie Królestwa Bożego, ale kiedyś się zastanawiałem nad tym lubię pracę, lubię ruch, nie? I dla mnie bezruch jest po prostu katastrofą, dlatego żeby ktoś nie powiedział, że ja neguję, że ktoś się położy i parę dni poleży sobie na słońcu, jak lubi, niech leży, niech wypoczywa. Ale na przykład no, są różni ludzie, nie? Mój syn to wie, że nie lubię nadmiernego ruchu, bo jeżeli zacznie mi chodzić, a ja chcę rozmawiać, to mnie to trochę irytuje, nie? Także nie chodzi o jakąś przesadę. Ale po prostu to musi być wyważone i to przyszłe, to do czego jesteśmy powołani, to jest prawda, trzeba powiedzieć tak, jak Słowo Boże mówi, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na ludzki rozum nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nie podważam tego, ale wiecie, małe szczelinki, takie gdzieś tam coś prześwituje przez Słowo Boże, jak się dokładniej przeczyta. I znalazłem to w liście do Koryntian. Tam, gdzie jest znegowane, że powołujecie się przed sędziów, którzy w zborze się nie liczą, bo oni, mając sprawę jedni z drugim, przed władze świeckie się powoływali. Jest to jakby zganione. Wy, którzy upadłych aniołów sądzić będziecie? I wiecie, nie chodzi o to, że uważam się za już na takim poziomie. Ja nie czuję w ogóle kompetencji kogokolwiek sądzić, nie tylko upadłych aniołów, nie? Ale jakby domyślam się, że Bóg może uzdolnić człowieka, tak jak nie, w życiu normalnym. Wiele rzeczy jest niewyobrażalnych po prostu, ale jeżeli mamy jakąś zdolność, uważam, to są od Boga dane, to jesteśmy w trochę wykształcenia, dobierzemy trochę, podpatrzymy u kogoś doświadczonego i jest to w stanie, jesteśmy robić to daną czynność. I tak samo tutaj, nie chodzi mi o to, że ja się ustawiam w pozycji, że tak, to ja taki ważny jestem i ja to będę robił. Nie. Nawet w drugą stronę. Uważam, że nigdy bym tego nie chciał robić. Nie? Bo rozumiem złożoność. Zobaczcie, międzyludzkie tylko relacje, już upadłych aniołów to już w ogóle, ale nawet z naszego podwórka, ile jest trudnych rzeczy, o rozwody na przykład, nie? No weź to człowieku przebij. Weź posłuchaj. tych dwóch ludzi i zrozum, gdzie jest naprawdę problem. Oceń, pomóż im dać jakąś radę sensowną. Nie? Czasami nie do przebicia rzeczy. Oczywiście nie dla Boga, bo jeżeli weźmiemy ten czynnik pozaludzki, no to żadnego problemu nie ma. Nie? Wystarczy, że Bóg da jakiś sen, da komuś objawienie i rzecz jest tak trywialnie prosta, choć i to nie do końca, bo ktoś powie, wiesz co, no nie przemawia to do mnie. Już jak to, ja nie spojrzę w serce człowieka i teraz nie potrafię ocenić do końca, czy to na 100% jest, ewentualnie mogę się tylko posiłkować, że coś było, Bóg mi dał, położył, ja to tylko ci przekazałem, dziękuję. Tyle, nie? Możemy też w ten sposób. Także Bogu niech będzie chwała, że to dzieło zbawienia, nie tylko możemy sobie te wspaniałe historie, tak jak o Jozue, przeczytać, ale że to było i to jest, to trwa. Że to, co Bóg już zrobił, to nie jest oderwane od jakichś realiów, to Bóg znowu to samo czyni, moim zdaniem doskonale. Że kiedy patrzymy na Boże działanie w Starym Testamencie, to bardzo wiele nauki możemy wyciągnąć, bardzo wiele możemy zrozumieć o Bożym działaniu, nie? O samym Bogu. Tak jak niektórzy chcą się skupiać no, na tym, co tam złego się wydarzyło i tak dalej, ale to tak jak skupiają się, no, niektórzy dochodzą do takiego mianownika, że jak skarcę dziecko, to jestem przemoc użyłek, nie? No, i potem jakby dojdą do spaczonego myślenia i do sprzecznych twierdzeń i no i później Słowo Boże mówi o takim pokoleniu bez serca, nieprzejednani, rodzicom nieposłuszni, nie? No to po prostu Słowo Boże to wszystko mówi już od dawien dawna i uważam, że to miejsce, w jakim jesteśmy, to, że Pan Bóg otworzył nam zmysły, to jest rzecz przewspaniała, ale te narzędzia są nam dane i teraz my zrobimy z tego użytek albo nie. Możemy się cieszyć, czasami się, pamiętacie, przyśmiewałem, że nie cierpię takiej pieśni, Bóg uczynił mnie takiego, jakim jestem, nie? Dlatego, że mój ciąg dalszy to jest taki, że no i nic nie muszę z tym robić, nie? Chociaż to jest moje takie osobiste, dlatego, że Bóg uczynił mnie takiego, a chce mnie po prostu doskonałego, nie? I teraz mimo, że tego nie widzę, tak jak Izraelici nie widzieli możliwości bardzo pokonania tych obwarowanych miast, to co ja z tym zrobię? Czy będę mówił, to się nie da? Czy mając wiarę w Boga i to co Bóg każdemu z nas dał, to wystarczy. Choćby miał ktoś wiarę jak ziarnko gorczyczne i powiedział tej górze, rzuć się w morze, usłucha was. Nie? Jeżeli wystarczy, to coś takiego małego, co ledwo można zobaczyć okiem, no to jak spojrzę w siebie, to ile ja tej wiary mam? Może tak mało, ale to i tak wystarczy. To jest ta dobra wiadomość, nie? Że to wystarczy. Ponieważ Bóg za tym stoi. Nie? I Bóg poburzy te mury, te zawory, Bóg po prostu będzie torował tą drogę. I dla Niego nie ma nic niemożliwego. I na tym chciałem zakończyć.